Myślę, że odkryliśmy dzisiaj ten toczący się dialog na kartach Pisma Świętego i ten toczący się dialog między Panem Bogiem a nami. To jest taki konstant, to się mówi, to jest stałe. Bóg nawiązuje dialog z człowiekiem. Pismo Święte mówi, że nawiązuje dialog poprzez stworzenie, przez piękno świata. Można powiedzieć, że nawiązywał w historii dialog przez proroków. To była reakcja Pana Boga na sytuację, w jakiej znajduje się człowiek. Pamiętamy Izraelitów w niewoli, pamiętamy wybranie Mojżesza, pamiętamy słowa: dosyć napatrzyłem się na uciemiężenie tego ludu. W tym dialogu są upomnienia, ale ten dialog ma właściwie pewne streszczenie w tym jednym dzisiejszym pytaniu, które słyszymy w tym pierwszym czytaniu. Gdzie jesteś, człowieku? To jest właściwie jakby pewne streszczenie tych wszystkich dialogów. Człowiek, który zgrzeszył. Bóg się do niego odzywa i mówi: gdzie jesteś? To jest przecież miłosierdzie. Gdzie jesteś? Kiedy uczę w szkole i próbuję pokazywać obraz Pana Boga na różnych lekcjach, ciągle gdzieś pokutuje taki obraz Pana Boga, który czeka, kontroluje. Mówi dzisiaj mi pewien uczeń: Bóg mnie obserwuje. Wie, w jakim celu? Ja mówię, że Bóg zna każdy szczegół twojego życia, to prawda. Czy możesz mi powiedzieć, czy znasz takie teksty, które mówią, że Bóg zna szczegóły twojego życia? No, bo liceum nie wiedział, nie dziwię się, ale mówię: słuchaj, no, powiem ci dwa. Jest taki tekst w psalmie, który mówi: wiem, kiedy wstajesz i siadasz. Gdybyś uciekł na krańce ziemi, i ja też tam jestem. A potem Nowy Testament mówi: twoje włosy na głowie są policzone. Co to znaczy? Że Bóg zna każdy szczegół twojego życia. W jakim celu? Obserwuje mnie. Żeby co? Żeby nawiązać z tobą dialog, bo niektóre szczegóły naszego życia jakby nas ustawiały na przykład w kierunku ucieczki, wewnętrznego zamknięcia się. Też pewną ucieczką jest to, co się działo w Filipi, to, co nazywa apostoł Paweł niewłaściwe współzawodnictwo. Uciekł człowiek w swoją ważność, swoje znaczenie. Co zrobić ze sobą? Kim ja jestem? Niech mnie widzą. W coś tam człowiek uciekł. I Bóg w tych wszystkich sytuacjach lęku i tego wywyższania powiada: gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I zobaczmy, że to jest też takie stałe, co w tym dialogu się, w tej Księdze Rodzaju pojawia, tak się zastanawia, kto to napisał? To jest tak mądre, kto to napisał? To jest tak pełne psychologii i taka wielka znajomość człowieka, kto to napisał? Ktoś usiadł i wymyślił, no dzięki Bogu mówimy, że to jest tekst natchniony, Boży. I w tym dialogu jest: usłyszałem twój głos, przestraszyłem się. Zobaczmy, reakcja człowieka na to pytanie jest: przestraszyłem się. Dlaczego? Człowiek nie wie, co zrobić z tym pewnym wyrzutem, jak mówimy dzisiejszym językiem, sumienia. Co zrobić z grzechem? Żyje w strachu. Gdybyśmy chcieli od razu przejść do innych tekstów Pisma Świętego, to byśmy musieli przypomnieć o lęku słowa świętego Jana, który mówi tak: prawdziwa miłość usuwa lęk. Kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Ale sytuacja człowieka jest właśnie taka. Lęk. Przestraszyłem się, bo jestem nagi. Tu nie chodzi tylko o tą nagość fizyczną, bo tak nam się wydaje, że to także, ale nie tylko. Wiemy, czym się nagość kojarzy ze wstydem. Przestraszyłem się, wstyd mi. Pobyśmy o wyrazie naszej twarzy, każdy z nas miał taki wyraz twarzy, kiedy się wstydził tego, co zrobił. Nie wiedział, jak spojrzeć w oczy. Zaczął kombinować. Jedni zakłamaniem, drudzy, jak to mówiłem, w coś uciekają. I wtedy Bóg pyta dalej, żeby człowiek zaczął myśleć, a kto ci o tym powiedział, że jesteś nagi? I teraz Bóg mówi, jaka jest przyczyna tego zagubienia człowieka. Czy może zjadłeś z tego drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Jakby Bóg chciał uprzedzić człowieka, bo nie wiadomo, co by powiedział Adam. Może by tak zaczął kombinować jak my. A, wiesz, bo Bóg od razu sięga do źródła tego wstydu i mówi, zrobiłeś to? Przekroczyłeś? I mężczyzna nie odpowiada na to pytanie. Dlaczego zjadłeś? No bo ona jest winna. Nie umie jeszcze sobie z tą nagością poradzić. Mówi, jestem nagi, bo ona jest winna. Zobaczmy, co się stało. Bóg pyta, gdzie jesteś? Człowiek nie wie, co powiedzieć. I mówi, winni są obok mnie. A więc pewne zerwanie. Zerwanie człowieka z Bogiem, przynajmniej pogmatwana relacja, od razu pogmatwana relacja z drugim człowiekiem. No i znowu teraz do niewiasty, dlaczego to uczyniłaś? Zostaliśmy zwiedzeni, zostałam zwiedziona. Jesteśmy okłamani. Bo przecież propozycja brzmiała nieźle. Będziecie jak Bóg. On nie chce was dopuścić do tego, co jest najlepsze. Co się zrodziło? Stała podejrzliwość wobec Pana Boga. Bóg nie chce mojego dobra. Dlatego jeszcze raz przypomnę, że definicja grzechu w Piśmie Świętym, to już co nieraz mówiłem, to jest nie trafiać do celu. A człowiek chce do celu trafić, bo przecież taka była ładna ta propozycja. Grzech w jakimś sensie się opłaca. Tak się do tego przekonałem. Tak mnie ten zwodziciel przekonał. Będą z tego korzyści. I tu możemy powiedzieć, że jest jakieś nasze nieszczęście. Przecież zobaczmy, zamiast, wracając do Filipii, zamiast współczuć Pawłowi, który jest w więzieniu, to część ludzi wykorzystuje Ewangelię, żeby pokazać swoją ważność i nawet powiedzieć, fajnie, że go nie ma. Teraz jest mój czas. Rozpaczliwe ratowanie samego siebie. Chcemy się ratować. A przecież wiemy, że dar zbawienia to jest właśnie sposób ratowania człowieka. I zobaczmy, że on się od razu pojawił. Fachowo ten rozdział 3, 15 wiersza Księgi Rodzaju nazywa się protoewangelią. Już się pojawia słowo Ewangelia, dobra nowina. Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i polnych, wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę. Tu oczywiście jest jakaś zapowiedź duchowej walki, ale zapowiedź zwycięstwa. I na to się powołuje całe Pismo Święte. W nim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I potem ten cały zestaw, bo ani miecz, ani nagość, ani niebezpieczeństwo, ani to, co wysokie, ani co szerokie, nic nas nie może odłączyć od miłości Chrystusowej. Protoewangelia. Zobaczmy, mamy dzisiaj drugi dialog. To jest znowu inicjatywa Pana Boga. Przecież posłał anioła. Bóg wychodzi z inicjatywą. Bóg ten dialog rozpoczyna. Pomyślmy o takich naszych sytuacjach, kiedy Bóg chciał z nami nawiązać dialog. Czasami mówimy, że to są natchnienia. Też. Czasami są to myśli, które pytamy, skąd one pochodzą. Skąd to jest? Czasami jest to jakieś zaproszenie przez jakiegoś człowieka do czegoś. Chodź, popracujemy razem. Współpraca. I człowiek ma jakieś argumenty, których mówi tak albo nie. Ale każdy argument trzeba zbadać. Ten na tak i ten na nie. Dlaczego? Ponieważ trzeba zbadać swoją motywację. Ten na tak argument może mieć też motywację niewłaściwą. Bo na przykład Święty Paweł mówi tak. Gdybym mówił językami i aniołów, a miłości bym nie miał. Gdybym rozdał majętność na jałmużnę, a miłości bym nie miał. To znaczy, że mogę coś robić takiego pozytywnego, nawet z oklaskami, ale to bez miłości. I teraz przy tej propozycji, tym zaproszeniu toczy się dalszy dialog. Dalszy dialog. I pojawia się pewne zmieszanie. Czy ja mam to wykonać? Co to by miało znaczyć, to natchnienie? I znowu jest pierwsze, nie bój się. Nie bój się, Maryjo. Zobaczmy, ci dwaj przedtem przestraszeni. Tutaj nie ma strachu, jest pewne zmieszanie, zażenowanie, bo przecież jest tu jakieś nadzwyczajne wydarzenie. Nie bój się. Znalazłaś łaskę u Boga. Co to znaczy łaskę znaleźć? Ja cię obdarowuję. My chyba zapominamy ciągle o tym, że jesteśmy obdarowani. My prosimy ciągle, żeby Bóg nam coś ciągle więcej dał. Ciągle więcej. Bo czujemy się jakby nienasyceni. Więcej darów, więcej darów, więcej tego, więcej tego. A on mówi, już jesteś obdarowany. To może jest bardzo ważny punkt wyjścia do odpowiedzi dawanej Panu Bogu. Wiemy, że to jest taka struktura powołania prawie w każdej sytuacji. No weźmy powołanie Piotra, kiedy mówi Jezus do niego, wypłyń na głębie. Panie, no przecież ja się na ryba znam. Łowiłem całą noc i ty jeszcze zmęczonemu człowiekowi mówisz, wypłyń na głębie. Całą noc pracowaliśmy i nic z tego nie wyszło. Ale przychodzi refleksja i mówi, ale na twoje słowo zarzucę sieci. Człowiek, który myśli, że jest najlepszym fachowcem we wszystkim i on się na tym zna, nagle musi z tego rezygnować. Na twoje słowo. Pamiętamy Jeremiasza, kiedy się wykręcał, bo mówi, jestem młody, nie umiem mówić. Pewno prawda. można tak powiedzieć, nie umiał wyjść ze swojej niepełnoletności. Nie jestem jeszcze gotowy, poczekaj. A Bóg jest stanowczy. Mobilizuje człowieka i go obdarowuje. W imię czego to wszystko czyni? W imię miłości człowieka. Bo jak mnie do czegoś zaprasza, to dlatego, żeby okazać miłość mnie samemu i przeze mnie innym. A więc cały czas to jest motyw miłosierdzia, a jak słyszeliśmy, miłosierdzie to jest rodzenie czegoś na nowo. To jest ciągłe odradzanie czegoś na nowo. I myślę, że dzisiaj z tych okazji, tego 8 grudnia tego roku, jest 50. rocznica też Soboru. Na temat Soboru dyskutują ludzie różnie. Niektórzy, którzy mówią, się powołują na Jana Pawła II, krytykują Franciszka, no różne rzeczy ludzie mówią. Jan Paweł II powiedział o Soborze, to jest wielki dar Ducha Świętego dla Kościoła. Sobór Watykański II. No, lat temu 50, więc nie wszyscy pamiętają. Ale ja, kiedy byłem w seminarium, to wstąpiłem do seminarium w 1968 roku, to właśnie był ten czas. Jak to powiedział Jan 23, to aggiornamento, to otwarcie okien, to przewietrzenie, ten świeży powiew. A powiew jest związany z Duchem Świętym. Ten oddech. Czasami zdziwienie, bo tak jak Duch Święty stąpił na apostołów, to co mówili? Napili się młodego wina. Komentarz jest wszelaki jest możliwy. Zobaczmy, dzisiaj to wszystko gdzieś tutaj jest nam podarowane. Wszystko jest podarowane. Ciągle Bóg podejmuje inicjatywę. Przecież kiedy Jan 23 podjął decyzję zwołania Soboru, a był taki okres, że powiedziano tak, no ten Roncalli, to on taki starszy pan, to przeczekamy sprawę. On tak niedługo nam umrze, tu nam krzywdy żadnej nie zrobi, to bo na razie nie wiemy, co robić. Jest taki przejściowy sytuacja w świecie, w kościele. Nie bardzo wiemy, co z tym zrobić, więc tego starca wybierzemy, a potem może coś się wydarzy. A on po modlitwie wstaje i mówi, zwołuje sobór, którego nie było prawie 100 lat. Boże, przerażenie. Przerażenie. Miał ogromną opozycję. Stary człowiek. Można powiedzieć, on i Duch Święty. Kto go tak obdarował? Tego Jana 23. Musiał usłyszeć to samo. Nie bój się. Nie bój się. On wyczuwał atmosferę pewnego oporu wokół niego, ale mówi, nie bój się. To samo dzieje się w Filipii. Przecież apostoł Paweł nie bał się zaproponować tym wyniosłym ludziom nowej postawy. Ta nowa postawa to, jak słyszeliśmy, sługa, niewolnik. I mówi właśnie to dążenie. Prosiłem, żeby zapamiętać to słowo z tej lektury dzisiejszej. To dążenie niech was ożywia. Ono też było w Jezusie Chrystusie. I tutaj się pojawia ten hymn, tak zwany o kenozie. Chrystus wzorem pokory. Zresztą jak czytamy pamiętniki czy dzienniki świętych, na przykład Teresy z Avilli, to oni piszą kawałek pokora, 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 pokora. Punkt wyjścia. Co mówi Maryja? Oto ja, służebnica pańska. Pokora. A pokora to jest prawda. To jest prawda, którą odczytujemy tylko i wyłącznie w obliczu Pana Boga. To nie jest kulturalny sposób życia. Tylko. Bo się trzeba kulturalnie zachować i powiedzieć, ale rzeczywiście. A potem w środku, jak to się mówi, bierze mnie szlak. Mimo zewnętrznego, kulturalnego zachowania. To nie ma być wyćwiczone. To jest przyjęty dar, który przyjmuje człowiek, kiedy prowadzi dialog z Panem Bogiem. I teraz jeszcze sięgnę do tego dokumentu, polecam. Nie wiem, czy jeszcze jest chyba do kupienia, bo to też jest bulla papieża na ten rok miłosierdzia. Nosi tytuł łaciński Misericordia Vultus, to znaczy pragnę miłosierdzia. Powiedziałem wczoraj, że nie dotknę tego tematu sprawiedliwość, a miłosierdzie, bo to trochę nas niepokoi, ale żeby do tego dojść, to co robimy teraz w czasie rekolekcji, to tutaj też jest nam podpowiedziane, aby być zdolnymi do miłosierdzia, powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie Słowa Bożego. To znaczy na co? Na dialog z Bogiem. Bo to jest Jego inicjatywa. On mówi do nas. On ten dialog rozpoczyna, pyta się, gdzie jesteś. On chce z nami rozmawiać. On nas poszukuje. Nas poszukuje przez swoje słowo. To jest słowo miłosierdzia. Dzisiaj pokazaliśmy ten dialog. Jeden i drugi. Poszukiwanie. A przecież potem powie Jezus, albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aby nie zginął, znaczy, że poszukiwany jest człowiek. Jest taki filozof żydowski, nieżyjący, rodził się w Polsce, a umarł w Stanach Zjednoczonych. Nazywa się Abraham Jeszua Heschel, który powiedział o Biblii mniej więcej w ten sposób, że Biblia to jest taka historia poszukiwania człowieka przez Boga i historia ucieczki człowieka przed Bogiem. Zresztą wydane są jego książki także w Polsce, ostatnia książka Prorocy, przepiękna książka o szabacie, szabat, tytuł szabat, pokazuje istotę świętowania, przepiękna książka. I potem taka książka Bóg szuka człowieka, trochę podpowiada, bo czasami warto wiedzieć, co czytać, to jest bardzo ważne. A jest właśnie ten dialog, Bóg szuka, człowiek ucieka, gdzie jesteś, wstydzę się, uciekam. Zwalam winę na innych. Ja chcę z tobą rozmawiać. Zobacz, ja ci obiecuję. Ja cię chcę obdarować na nowo. I teraz, żeby dojść do tego pogłębiania w tym dialogu, rozumienia tego Bożego planu, w którym zawarte jest miłosierdzie, to chcę przeczytać taki tekst. To jest punkt 20 tej bulli. Nie będzie bezużyteczne w tym kontekście opisanie relacji pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem. Nie są to dwa aspekty sobie przeciwne, ale dwa wymiary tej samej rzeczywistości, która rozwija się stopniowo, aż do osiągnięcia swego szczytu w pełni miłości. Sprawiedliwość jest podstawową koncepcją dla społeczeństwa obywatelskiego, gdyż normalnie odnosi się do porządku prawnego, poprzez który stosuje się prawo. Przez sprawiedliwość rozumie się również to, że każdemu należy oddać, co mu się należy. Biblia wiele razy odnosi się do sprawiedliwości Bożej i do Boga jako sędziego. W rozumieniu biblijnym sprawiedliwość jest integralnym zachowywaniem prawa i postawą każdego dobrego Izraelity zgodną z przekazaniami danymi przez Boga. Ta wizja jednak doprowadziła i to wiele razy do legalizmu, zasłaniając pierwotny sens i zaciemniając głęboką wartość, jaką posiada sprawiedliwość. Z tego, można powiedzieć, wychodził papież Paweł VI i potem Jan Paweł II, mówiąc o cywilizacji miłości. I pytał się, sprawiedliwość przed miłością, czy miłość przed sprawiedliwością? Co pierwsze? Zobaczmy, cały świat walczy o sprawiedliwość. Miłość idzie od stawkę. Tego nie można oddzielić. Aby przezwyciężyć tę perspektywę legalistyczną, należałoby pamiętać, że w Piśmie Świętym sprawiedliwość jest faktycznie rozumiana jako pełne zaufania, zdanie się na wolę Boga. Bo właściwie jedynie Bóg jest sprawiedliwy. I teraz dalej. Ze swej strony Jezus mówi częściej o ważności wiary niż o zachowaniu prawa. W ten właśnie sposób powinniśmy rozumieć Jego słowa, kiedy znajdując się przy stole z Mateuszem i innymi celnikami oraz grzesznikami, mówi do faryzeuszów, którzy toczyli z Nim spór: idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. W obliczu wizji sprawiedliwości, która jest niczym więcej jak tylko zwykłym zachowywaniem prawa, które dzieli osoby na sprawiedliwych i grzeszników, Jezus chce pokazać wielki dar miłosierdzia, które szuka grzeszników, aby im zaoferować przebaczenie i zbawienie. To, co ten Heschel, on nie był chrześcijaninem, to był wyznawca judaizmu. Zresztą ksiądz arcybiskup Gondecki często się na niego powołuje. Jak tam jakiś list pisze czy coś, to się powołuje na Heschela właśnie. Zresztą wiemy, że studiował też Pismo Święte. To szukanie człowieka przez Boga. Gdzie jesteś? Czasami warto zapamiętać takie jedno, niby nieznaczące zdanie z Pisma Świętego. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? I wiemy, że wtedy trzeba będzie jakby do końca pytać, czy jesteś tu, co sam myślisz, a może gdzie jesteś w innym miejscu? A może jesteś w innym miejscu? Gdzie jesteś? I trzeba ostatecznie powiedzieć tak: zostałem zwiedziony. Nie żyję w zakłamaniu. Zostałem zwiedziony. I to pytanie pozwala na przyjęcie prawdy, ale ono wymaga pokory. Odpowiedź wymaga pokory. I dlatego mamy dzisiaj przepiękny wzór pokornej służebnicy Pańskiej, Matki Miłosierdzia. Zakończę modlitwą dzisiaj wypowiedzianą przez papieża Franciszka, kiedy otwierał drzwi Bazylice Świętego Piotra. Tak przy okazji warto powiedzieć, że do Rzymu został zawieziony obraz z Polski Matki Miłosierdzia, który jest w posiadaniu kościoła grekokatolickiego. To jest kościół, który jest w jedności z kościołem rzymskim katolickim. Jest taki kaznodzieja papieski, nazywa się ojciec Raniero Cantalamessa. Ciekawe, skąd on wiedział, że jest taki obraz w Polsce, który ma taki obraz Matki Bożej Bramy Miłosierdzia. Jest taki obraz właśnie u grekokatolików. I papież szybko mówi: ten obraz niech będzie w Rzymie. Zwrócił się nawet przez ambasadora w Watykanie, żeby wszystkie formalności zostały załatwione, bo jest obraz zabytkowy, nie pamiętam, XVI, XVII wiek, i ten obraz pojechał do Rzymu. Polski obraz tam jest w tej chwili w Roku Miłosierdzia w Bazylice. Matka Boża, Brama Miłosierdzia. Musiało to papieża zachwycić. Jak usłyszał taką informację, że taki tytuł obrazu jest w Polsce. I ta modlitwa jest taka, na dzień dzisiejszy i na cały Rok Miłosierdzia. Boże, który objawiasz swoją wszechmoc, przede wszystkim poprzez miłosierdzie i przebaczenie, daj nam przeżyć rok łaski, czas sprzyjający miłowaniu Ciebie i braci, radości Ewangelii. Nieustannie zsyłaj na nas swego Ducha Świętego, abyśmy niestrudzenie, z ufnością kierowali spojrzenie na Tego, którego przebiliśmy, Twego Syna, który stał się człowiekiem, jaśniejące oblicze Twego nieskończonego miłosierdzia, pewne schronienie dla nas wszystkich, grzeszników, potrzebujących przebaczenia i pokoju, prawdy, która wyzwala i zbawia. On jest bramą, przez którą przychodzimy do Ciebie, niewyczerpalne źródło pocieszenia dla wszystkich, piękno, które nie zna zachodu, radość doskonałą, w życiu bez końca. Niech się za nami wstawia niepokalana dziewica, pierwszy i wspaniały owoc paschalnego zwycięstwa, jaśniejąca juczenka nowych niebios i ziemi nowej, szczęśliwy cel naszej ziemskiej pielgrzymki. Tobie, Ojcze Święty, Twemu Synowi, naszemu Odkupicielowi, Duchowi Świętemu Pocieszycielowi, wszelka cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Jutro będziemy kontynuowali w jakiejś mierze lekturę listu do Filipian i skoncentrujemy się na tych słowach, które mówi święty Paweł. Umiem obfitować, umiem cierpieć biedę. Do wszystkich warunków jestem zaprawiony, bo wszystko mogę w tym, który mnie umacnia.